Można powiedzieć, że dobrze, że Polska ma już ten etap wulkaniczny za sobą, bo jesteśmy w Opolu, niecałe 30-40 km od Opola, Góra Świętej Anny, która kiedyś też była wulkanem, więc możemy powiedzieć, że Polska i te polskie ziemie kiedyś też były miejscami, gdzie te wulkany występowały. To nie jest tak, że cały świat jest pozbawiony właśnie takich miejsc, gdzie te wulkany po prostu występują.
Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, ponieważ były to miliony lat temu, zresztą bardzo piękne okolice również niedaleko tak naprawdę Opola, to przecież kraina wygasłych wulkanów, fantastyczna już w województwie dolnośląskim. I dopiero kiedy poznamy troszeczkę więcej historii i zaczniemy przyglądać się tej linii krajobrazu, dopiero mając tą świadomość, że w tym miejscu były wulkany, zaczynamy odtwarzać sobie, jak to mogło być te kilkadziesiąt milionów lat temu, bo też kilkaset lat dla wulkanu to nie jest wiele. Nie są wulkany, które wybuchają raz na kilka lat, takie, które wybuchają co kilkanaście minut nawet, ale również raz na kilkaset lub kilka tysięcy lat. Czy w Polsce mamy to za sobą? No, aktualnie czynnego wulkanu w tej chwili nie mamy żadnego, natomiast mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że w Niemczech, zaledwie kilkaset kilometrów od granicy z Polską, jest wulkan, który ma status. Niektórzy twierdzą, że jest uśpiony, naukowcy się spierają, inni mówią, że jest aktywny i cały czas szacuje się, że przyjdzie moment, kiedy ten wulkan po raz kolejny wybuchnie, zmieniając kształt całej Europy. To się wydarzy z pewnością któregoś dnia, jest to jedynie kwestią czasu. Pytanie, czy my jako ludzkość tego doczekamy.
Powracając do Twojej wyprawy do Azji, bo od tego zaczęliśmy i na tym też skończymy naszą rozmowę. Kilkanaście wulkanów, do których dotarłeś, natomiast jak wyglądała sama podróż pomiędzy tymi wulkanami? Czy one są w miarę blisko siebie i w ogóle jak technicznie się przygotowujesz do takich wypraw? Co zabiera z sobą oprócz tych elementów, które mają dać tobie bezpieczeństwo? Czy to jest taki moment, że nocujesz w hotelu, czy zabierasz ze sobą śpiwór i na przykład namiot i nocujesz, żeby obserwować przy okazji ten wulkan, który gdzieś tam jest w oddali? Jak to wszystko wyglądało w tym przypadku twojej wyprawy do Azji?
W przypadku Azji jest to troszeczkę bardziej skomplikowane logistycznie, bo na dole mamy bardzo wysokie temperatury i klimat tropikalny, czyli mówimy o temperaturach przekraczających 30 stopni Celsjusza każdego dnia, a z kolei szczyty tych wulkanów przekraczają, w większości przypadków osiągają lub przekraczają 3000 metrów nad poziomem morza, w związku z czym jest chłodniej. Także ekwipunek musi być dość różnorodny, ponieważ startujemy tak w tym przypadku z poziomu morza, więc początek wędrówki jest w krótkich spodenkach i przechodzimy przez tak naprawdę kolejne strefy klimatyczne, kończąc ubrani, opatuleni we wszystko, co tylko w plecaku udało się znaleźć. Też oczywiście jest bardzo silny wiatr w takich miejscach, więc trzeba być dość przygotowanym na uniwersalne warunki. Ja akurat w trakcie tego wyjazdu miałem ze sobą taką małą pałatkę, a na co dzień spałem w hamaku. Raczej unikałem hoteli poza jakimiś pojedynczymi historiami. Dlatego też pomiędzy wyspami przemieszczałem się za pomocą motocyklu wynajętego. Jest to taki dość tani i szybki środek transportu. Pomiędzy wyspami pływałem promem takim lokalnym. No i najczęściej przygotowywałem się, zostawiając część rzeczy, idąc już takim typowo górskim ekwipunkiem. Hamak raczej by się nam w tym przypadku nie przyda ze względu na rzeźbę terenu. Natomiast też co warto zaznaczyć, wejścia na wulkany w warunkach tropikalnych są zupełnie inne od takich, o jakich mówiliśmy na przykład na Islandii czy na Etnie, no ponieważ tutaj nie mamy ani lodowca, ani śniegu, więc jest to koniec końców troszkę łatwiejsze. Natomiast taka od strony technicznej nie odbiega to mocno od wyjścia w góry, no, klasycznego wyjścia w wyższe partie gór, z tą różnicą, że akurat ja wszystkie te miejsca odwiedzałem indywidualnie, w większości przypadków byłem zupełnie sam, to też nie ma żadnych szlaków turystycznych poprowadzonych, oznakowanych nawet na te popularniejsze góry, więc oczywiście należy też przygotować się logistycznie, odpowiednia mapa, GPS, przygotowanie jakiejś topografii terenu, znajomości dróg wejścia, zejścia, no to na pewno się przydaje i lepiej tego nie robić tak na wariata.